Wybaczcie mi, to jest moja słabość. Ja tylko wrócę do poprzedniej usługi. Tylko kilka zdań uzupełnię, bo sobie oczywiście wyrzucałem, że nie zaakcentowałem tego. Pamiętacie, o czym mówiłem, prawda? Jak Abraham rozmawia z Panem Bogiem i toczy z Nim taką charakterystyczny targ. A gdyby będzie, bo Bóg zamierzył, postanowione zostało, że unicestwi Sodomę i Gomorę i mówi, że kres grzechu sięgnął zenitu, będzie zniszczony. No i Abraham zaczyna się, no 50, a może 40 sprawiedliwych, a może 20 i tak zeszło do 10. No, a jak wiemy, tylko sprawiedliwy jeden, no, prawda? I ja przechodziłem przez historię, przez treść Biblii, pokazując, bo wtedy Abraham mówi, nie dopuść do tego, by uśmiercić bezpół sprawiedliwego z bezbożnym. Ten, który stosuje prawo, nie miałby go stosować? I Bóg na przestrzeni historii biblijnej pokazuje, jak troszczy się o swoje dzieci. No i mówiliśmy, że plagi egipskie nie spadały na Egipcjan. Mówiliśmy, że ta krew baranka dotyczyła tylko Izraelitów i dzięki tej zostali zachowani przy życiu. I mówiliśmy o takiej sytuacji, o której Biblia mówi dwa razy. Znakowanie i pieczętowanie ludzi. Znacie tą sytuację, że postanowione było już unicestwienie, a raczej wzięcie do niewoli Izraela, do niewoli babilońskiej. I w księdze Ezechiela jest wymowna sytuacja, kiedy opisywane jest, że jest mąż ubrany zupełnie inaczej, który nie miał miecza w ręku, który nie miał żadnych narzędzi do wykonywania sądu, ale on miał kałamarz pisarski. I dostał polecenie od Pana, aby uczynić znak na czole i ten znak był gwarantem zachowania. My, czytając Księgę Objawienia, czytamy o 144 tysiącach, którzy też byli zapieczętowani. Prawda? Jest taka sytuacja. I wiemy, że dopóki ten koszmar tego wielkiego ucisku nie nastał wcześniej, aniżeli ci mężowie, tych 144 tysiące, nie było znakowane. Ja już wspomniałem, pieczętowanie i znaczenie krwi. I to chciałem podkreślić, prawda? Pieczętowanie, to ten tekst, który dzisiaj nam brat Janek tłumaczył, mamy tak bardzo fajnie napisane i pozwólcie, że ja go przeczytam. Jeden fragment, to jest właśnie 13 i 14 wiersz pierwszego rozdziału Efezjan. Słuchajcie się. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym. Tekst dalej podaje, który jest rękojmią, czyli jest gwarancją dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej uwielbieniu chwały Jego. Kochani, my jesteśmy zbawieni w dwóch z trzech części. Jeżeli powierzyłeś swoje życie Panu, On zbawił twojego ducha i twoją duszę. Pozostało nam ciało, które niestety podlega procesom starzenia, które po prostu podlega różnego rodzaju zewnętrznym sytuacjom, ale Duch Święty, którym jesteś zapieczętowany, Boże dziecko jest zapieczętowane. Ono się pieczętuje teraz, pieczętowanie się dostaje teraz, w tej chwili. I przy nawróceniu masz gwarancję tego, że twoje ciało zostanie przemienione, tak jak tu dzisiaj było powiedziane. Bo jak wiemy z nauki apostoła Pawła, to ciało nie może odziedziczyć wieczności. Ono musi zostać przemienione. I to była ta tajemnica, którą Paweł, o tę tajemnicę wam objawił. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. I drugi element, ten sam do Starego Testamentu, czytamy w liście do Rzymian. Wiecie, ten baranek był zabijany w Mierzchu 14 lipca przez całe zgromadzenie i krwią zostały skropione orde i nadproże. I jak anioł śmierci przeszedł przez Egipt i widział tę krew, to omijał domostwo i nie ginęło pierworodne. A my mamy taki piękny tekst napisany w liście do Rzymian. Ja też go pozwolę sobie odczytać, potem przejdę do dalszego mojego wystąpienia. 5 rozdział Rzymian, 9 wiersz. 8-9. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam, że przez to, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Kochani, przecież nie można nic cudowniejszego powiedzieć. Człowiek wierzący już nie stanie na sądzie ostatecznym. Człowiek wierzący, jak Pan Jezus powiedział, przechodzi ze śmierci do życia. Bardzo często zwracam uwagę na to, że termin śmierci i życia w Biblii ma trzy wymiary. Śmierć biologiczna, śmierć duchowa i druga śmierć zmiedziona od ognia. A to, że świat jest umarły, to jest duchowej śmierci. A Ewangelia zasłonieniem tutaj jest dla tych, którzy giną. Tak bardzo motywuje mnie zawsze, ile ktoś przystępuje do rozważania Bożego Słowa, żeby się z wami podzielić rzeczami, które Pan położył mi na serce. Muszę powiedzieć, że mam zawsze tremę, teraz też mam. Znowu czas, który jest naszym byłym doradcą i raczej towarzyszem, będzie nam przeszkadzał, ale obiecuję, że nie będę przeciągał i postaram się, kochani, przed wami solennie wam to przyrzekam, do stwierdzenia mojego taty solennie, że się będę starał. Tak bardzo lubimy czytać teksty, które są ponadczasowe, prawda? Bardzo lubimy czytać teksty, które mają takie głębokie znaczenie, które bardzo dużo nam mówią, opowiadają i pokazują, jaki Bóg jest. Ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj przeczytali dwa teksty z Nowego i Starego Testamentu, które mówią o tym samym i te teksty będą nam na pewno dużo, ale to bardzo dużo powiedziały. Dzisiaj byśmy usłyszeli o tym, że syn jest zależny od ojca i że wszystko, co czyni ojciec, czyni syn. Zresztą ulubionym stwierdzeniem Pana Jezusa było, że ja mówię zawsze to, co mi każe ojciec. Tak? Ewangelia ma szczególnie to. Moim pokarmem jest pełnić wolę mojego ojca. Więc zależność syna od ojca była niebywała. Ale też to, co Pan Jezus powiedział, właśnie w tym autorytecie do ludzi, to nas będzie ujmowało. 11 rozdział Ewangelii Mateusza, czytamy 3 wiersze. 11 rozdział od wiersza 27 do 30. I też tekst zaczyna się, że wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić, to jest bardzo ważne. I komu Syn zechce objawić, od Niego pochodzi poznanie, objawienie. I teraz słuchajcie dalej. Pan Jezus nawołuje, zwróćcie uwagę na zaimki. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. A następstwo tego znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Po czym sumuję teraz tą prawdę. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. I teraz cofamy się do czasów Izajasza. 700 lat, 7 stuleci przed zapisywane są słowa, które dokładnie to samo znaczą. Otwórzmy 30 rozdział Księgi Izajasza. Będziemy czytali parę wierszy. 30 rozdział czytamy od 15 wiersza. Czytamy 15, 16, 17 i 18. Słuchajmy się w to, co tu jest napisane. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, Święty Izraelski. Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni. W ciszy i w zaufaniu będzie wasza moc. Lecz wy nie chcieliście. Mówiliście raczej na konia. Nie, na konia umkniemy. Dlatego umykać będziecie. Na wierzchowcach pojedziemy. Dlatego wasi prześladowcy was wyprzedzą. 1000 będzie uciekać przed groźbą jednego, lecz przed groźbą 5 będziecie uciekać, aż zostanie z wasz resztka jak masz na szczycie góry, jak sztandar na wzgórzu. I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować. Gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Kochani bracia i siostry, czekasz na Pana? No zastanówcie się, czekacie na Pana? Czekacie na Jego powtórne przyjście? Na teksty Słowa Bożego mówią, że w czasach notatecznych przyjdą szydercy z dubinami, mówiąc, gdzie jest obiecane przyjście Jego. Myśmy to ostatnio czytali, rozważali. Ci ludzie będą postępować według własnych porządliwości. To jest bardzo akcentowane. Zresztą nam są podane przykłady, że Bóg odbywał sąd nad tymi ludźmi. A czy czekasz na Pana w momencie, kiedy jesteś bracie i siostro, czyli przed nim domy, może przychodzisz jakiś ciężki trud, może ciężki okres. Wiesz, są sytuacje, których ciężko jest rozwiązać. Może, kochane bracie i siostro, macie problem ze sobą w małżeństwie. Może są prawie do rozwiązania. Jakoś, a może w pracy, a może wśród przyjaciół, a może ich nie macie, a może właściwie jesteście odrzuceni. Czekacie na Pana. Bo on czeka, aby okazać wam łaskę. Tutaj jest to napisane. Ja wiem, my to, kochani, to było powiedziane do północnego Królestwa Izraela. Troszkę historii. Bracia, którzy kończyli szkołę biblijną, nie tylko, wiedzą, że historia Izraela była troszkę zawirowana. Tam jest dokładnie 7 etapów tej historii. Zaczyna się okresem patriarchalnym, a kończy się 1000-letnim królestwem. Tak to wygląda, bo tak nas uczono i też on tak to ładnie usystematyzowano. Ale wiecie, był taki czas, kiedy po tych niesamowitych zwycięstwach Dawida, kiedy potrafił to państwowość izraelską po prostu związać, ukształtować. Nastaje jego następca, Salomon, człowiek obdarzony niesamowitą, ale to niesamowitą mądrością, buduje świątynię, ale popełnia jeden błąd. Pojmuje za żony kobiety, które są z innej narodowości, które wyznają inne bóstwa. Bóg tego nie lubi. Ja, kochani, tylko taki zrobię malutką taką podskocznię. Usłyszałem kiedyś takie odnośnie wyboru małżonka tłumaczenie tekstów, które my znamy. Bo tekst u nas brzmi: nie chodźcie w jednym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jaka społeczność między światłością a ciemnością. Tak jest ustalone na naszym tłumaczeniu. No ale ja w dynamicznym tłumaczeniu przeczytałem, że brzmiało to tak. Nie łączcie się z tymi, którzy nie kochają Pana. Bo co ma wspólnego Boże dziecko z człowiekiem grzechu? A inny, nie? I właśnie ta wskazówka, to ta sprawa miała miejsce w życiu Salomona. On nie miał tylko jednej żony. On miał całe mnóstwo. Ale konsekwencją było to, że zaczął oddawać innym Bogu chwałę. I Bóg powiedział, dlatego, że to zrobiłeś, nie dotrzymałeś przymierza ze mną, nie mu się dwa razy Panu kazał. Podzielę ten naród. I w 930 roku przed Panem Jezusem naród izraelski zostaje podzielony na dwa królestwa. Północne, ze stolicą najpierw Tyrsie, potem Sychem, a potem Samarii. I południowe, dwa pokolenia, bo tam było 10, tu dwa, Juda i Benjamin. Potem dokoptowane było do tego jeszcze pokolenie Lewiego ze stolicą w Jeruzalem. No i oczywiście żałosny był koniec, bo pierwszy król Jeroboam, Biblia Gdańska, co zależy od tłumaczenia, jego imię brzmi Roboam, ustanawia dwa sanktuaria, żeby ludzie nie pielgrzymowali do Jeruzalem, tylko do Betel, do Dan. I tam stawił cielce i konia cielce. Oczywiście Bóg, jak darzył miłością swój naród, Tak powiedział, jeżeli będziecie służyć innym głową, idziecie do niego. I wiecie, oni są w przededniu, bo Izajasz prorokuje w roku 739 zaczyna, w roku śmierci króla Uzjasza, a niewola asyryjska, do której pójdzie północne królestwo, na 722. Co oni są przed krótkim faktem, że pójdą do niewoli. I do tego północnego królestwa, do sobie współcześnie żyjących Izajasz prorokuje. A oni się nie zwracają do Pana Boga. Kochani, jak my czytamy tutaj, 31 rozdział, początek, biada tym, którzy wstępują do Egiptu o pomoc, polegają na koniach i pokładają ufność w wozach wojennych. Oni zamiast do Pana Boga się zwrócić, to zwrócili się do Egiptu. A dlaczego? Bo na horyzoncie izraelskim wisi ciężka, potężna chmura niebezpieczeństwa ze strony ówczesnego, panującego imperium asyryjskiego. I oni powinni się zwrócić do Boga, nawrócić się do Niego. Ale oni się zwrócili do Egiptu. Zresztą Egipt i w przypadku jednych i drugich zawsze od samego początku odgrywał niesamowitą rolę. Po prostu nie będziemy tu po pustyni chodzić, to po co nas robić? Wracajmy do Egiptu. I tak samo czasami Boże dziecko, gdzie Egipt utożsamiany jest ze starym życiem. Nim dojdzie do tego nowego narodzenia, on co prawda będzie słuchał na temat Bożego Słowa, co prawda będzie podążał, co prawda nawet wyzbędzie się tego czy tamtego, ale jeżeli nie będzie w nim jeszcze nowego życia, tego nowego ducha, to będzie cały czas myślał o Egipcie. Ale kochani, prawdą jest to, że opłaca się trwać przy Panu, opłaca się zbliżać do Pana, opłaca się cały czas pilnować sobie społeczności z Panem. Bo nie jest tak dokładnie określone, kiedy człowiek otrzymuje to nowe życie. My możemy domniemywać, że w momencie, kiedy jest 150% szczerości w sercu człowieka, to ten Duch Święty zostaje mu dany, Bóg w niewidzialny sposób naradza go na nowo, dając mu nowe życie. Ale są tacy, którzy tu z tego miejsca składali świadectwo. Ja byłem świadkiem tego. Ile osób tu z tego miejsca składało świadectwo nawrócenia, a potem powędrowali do świata i po prostu w stanie ich był gorszy jak początkowy. Tak jak Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale 45 wiersz. I dokładnie nie zbliżyli się do Boga, ale popatrzcie, jaki Bóg jest łaskawy. Popatrzcie, jaki Bóg jest miłosierny. Pomimo tego, że oni byli tak bardzo zbuntowani, tak bardzo byli grzeszni, to Bóg zapowiada przez Izajasza. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan Święty Izraelski. Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni. Czy... Kochani, powiedzcie mi, czy zastanawialiście się nad terminem zbawienia? No, takie mamy fajne teraz sytuacje, że możemy nawet usłyszeć, jaki ten termin zbawienie, jak brzmi, jak się go czyta i tak dalej. Jeszua, hebrajskie słowo, oznacza ratunek, ocalenie lub wyzwolenie. Według tradycji żydowskiej Jeszua odnosi się do działania Boga, który ratuje swój lud od niebezpieczeństwa, od grzechu czy cierpienia. Słowo ma bardzo głębokie znaczenie w kontekście mesjanizmu, prawda? Ci, którzy uznają Pana Jezusa Chrystusa, ci, którzy mają taki egzotyczny, powiedziałbym, wygląd, których pejsce spadają na policzki, ci, którzy mają takie wielkie kapelusze i nieco przydługie, nazywają Pana Jezusa po hebrajsku Jehoszua HaMoszijach. No nie mam tego akcentu, ale coś takiego. I ten kosztowny Bóg mówi, jeżeli się nawrócicie, będziecie zbawieni. Dalej podaję. W ciszy i w zaufaniu będzie wasza moc. Jak już powiedziałem, było to powiedziane w stosunku do narodu północnego, kiedy groziło im zagrożenie ze strony tego imperium panującego asyryjskiego. Ale my mamy to Słowo Boże uniwersalne. To samo Słowo, które jest zapisane w konkretnym czasie, w minionym czasie, dotyczy również i nas. Popatrzcie się i zwróćcie uwagę na części składowe tego niesamowitego wierzy. Jeżeli się nauczycie, zachowacie spokój. I teraz dalej. W ciszy i w zaufaniu będzie wasza moc. Mamy dwie niebywałe postawy. Ciszę i zaufanie. Pomimo tego, że to było powiedziane 700 lat temu, dzisiaj to jest aktualne. Bracie i siostro, postawa cicha. Co określa? Jak wygląda człowiek, który wychodzi i wydaje głośne okrzyki, bądź nie wiem, manifestuje swoje emocje? Każdy patrzy na niego ze zdumienia. Natomiast człowiek, który powściąga słowo, jest. Od razu powiecie, na pewno nasłuchamy, nastawiony na słuchanie. No, cisza to podstawa człowieka, która się Bogu podoba. Abyśmy w cichości pracowali i własny chleb jedli. Tak mówi Boże Słowo. Tak? Człowiek cichy to według Boga człowiek silny. W ogóle cisza, postawa ciszy, czy to jest oczywiście rzecz, która jest w człowieku, tego nie widać, ale jak człowiek wygląda, jest nastawiony na słuchanie. A tu już jest, możemy sobie rękę podać ze słowem, prawda? I cisza ma taką, ta postawa tego człowieka ma takie trzy wymiary. Cisza wobec Boga. Bóg chce, tak jak jest napisane w psalmie 46, to odnotowałem też, żeby się z wami podzielić. W 46 psalmie jest napisane: przestańcie, to jest wiersze 10, 46. Przestańcie i poznajcie, że ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi, Pan zastępów jest z nami, warownym grodem jest Bóg. W innych tłumaczeniach to przestańcie, zatrzymajcie się, zwróćcie uwagę. W innym tłumaczeniu, na przykład nowe tłumaczenie współczesnej Biblii Gdańskiej, uspokójcie się. Na przykład w Zaremby jest bardzo ładnie napisane. Wyczyście się i poznajcie, że ja Pan jestem Bogiem waszym. Bóg pragnie, abyśmy się zatrzymali. Bóg pragnie, abyśmy mieli z Nim społeczność. Nie powinniśmy pozwolić na to, żeby nasze zajęcie każdego dnia, praca, szkoła, czynności, które wykonujemy, zakłóciły nam czas cichej społeczności z Bogiem. Bogu na tym bardzo, ale to bardzo zależy. Inne zajęcia nie mogą nam zabierać czasu na to, abyśmy mieli z Bogiem społeczność. Jest taki piękny, ale taki piękny, i to jest bardzo ważne, tekst w Księdze Habakuka, gdzie jest napisane: ale Pan jest w swym świętym przybytku, umilknij przed Nim cała ziemia. Bo mu się naprawdę podoba, jak człowiek przejawia tą postawę ciszy. Potem ta cisza powinna się również manifestować w stosunku do okoliczności. Świat narzeka na okoliczności. Ja wiem, że obserwujemy to. Jeżeli jest coś ogłoszone, że coś się wydarza, a światu się to nie podoba, to automatycznie ludzie protestują. Automatycznie są transparenty, są wiece. Ludzie manifestują oczywiście w sposób bardzo emocjonalny, to im się to nie podoba. Ale w przypadku Bożych dzieci to najzwyklej w świecie nie powinno mieć miejsca. To nie działa. To nie jest Boży sposób. Wiecie, ja bardzo często lubię czytać tren. W trenach jest taki też ciekawy fragment Bożego Słowa. To jest trzeci rozdział trenów. Szybciutko przelecę, żeby nie zabierać dużo czasu. I posłuchajcie, co tam jest napisane. dobry jest Pan dla tego, który mu ufa i dla duszy, która go szuka. I teraz słuchajcie, 26, trzeci rozdział, 26. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo młodości. Nie siedzi w samotności i milczy, gdy Pan na nie wkłada. Niech przytyka swoje usta do prochu, może jest jeszcze nadzieja, i nadstawia policzek temu, który go wije, niech się nas zaznawało. Mamy być cisi wobec okoliczności. Ja już nie chcę wyjść daleko poza ten... Zresztą, kochani, psalmista w 55 psalmie, Dawid, pisze takie coś. Zrzuć na Pana brzemię swoje, On cię podtrzyma, On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. To są niesamowite słowa. A poza tym te okoliczności, które nam towarzyszą, Słowo Boże przychodzi nam z receptą, z takim balsamem. No, dla mnie osobiście to jest przepiękny tekst. Myśmy go słyszeli już dziesiątki razy, ale pozwólcie, że jeszcze raz go przytoczę. Apostoł Paweł pisze w liście do Filipian takie słowa. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A Boże Bóg, który i wszelki rozum będzie strzec serc i myśli wasze w Chrystusie. To jest niebywałe, że Słowo Boże nas zachęca, abyśmy w tej cichości, wobec okoliczności, jakie nas, przepraszam, spotykają, powierzali wszystkie nasze sprawy Bogu, a otrzymamy pokój, który przeżywa wszelki rozum. Cisza wobec Boga, cisza wobec okoliczności i jeszcze mamy trzeci wymiar ciszy. Cisza wobec przeciwności. Ja wiem, że jest ciężko opanować się. Ja wiem, że jest ciężko nie troszczyć się i nie smucić się. Ale Słowo Boże nam mówi, żeby nie stawiać oporu. Świat stawia opór. My nie powinniśmy, nasza stara natura daje nam znać wtedy niesamowicie. Ale to nie jest sposób na to, żeby okazywać to w emocjach i żeby krzyczeć. Dobrze jest w milczeniu czekać na Pana, tak jak jest to właśnie napisane w tej księdze Trenów. A rozważamy na czwartkowych nabożeństwach, rozważamy list Piotra. To już drugi list. W pierwszym Piotra jest przedstawiony Pan Jezus, który gdy mu złorzeczono, nie odpowiedział złorzeczeniem. Który jak się nad nim znęcano, nie reagował, ale powierzał wszystko Bogu. To jest dla nas takie, abyśmy się dokładnie tak samo zachowali. Nawet Pan Jezus nie odpowiadał, jest w tym bardzo ładnie opisana czwarta pieśń o słudze Pana, jest to pieśń o cierpiącym słudze. Jak wiemy, Izajasz napisał cztery takie pieśni, tak? Wybrany sługa, wzgardzony sługa, posłuszny i ostatni sługa, był cierpiący. I tam jest taki fragment w 9 wierszu. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. Nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzecz prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Kiedy z nim rozmawiał Piła, to on w pewnym momencie nie dał mu, ta licza sprawa, nie? Nie dał mu już odpowiedzi. Musiało być niesamowite. Wiecie, kiedy to było? Żydzi powiedzieli, on według zakonu powinien umrzeć, bo się nim już synem Bożym. I wtedy się przestraszył Piłat i mówi, skąd ty jesteś? I Słowo Boże mówi, że Piłat nie dał mi żadnej odpowiedzi. Tragiczna rzecz, nie? Jak Bóg człowiekowi nie daje już żadnej odpowiedzi. Jaki to jest akcent? Jaki to jest los przesądzony. Zresztą ja kiedyś analizowałem ten 20 ten rozdział, kiedy Pan Jezus, 19 rozdział, kiedy Pan Jezus stoi przed Piłatem i rozmawia I ten Piłat się robi tak. Bo mówi, ty ze mną nie chcesz rozmawiać? Ty nie wiesz, że ja mam cię moc wypuścić albo wydać na ukrzyżowanie? A Pan Jezus, krótka piłka, króciutka. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane słowo. Istota nam mówi, że Pan Jezus za nią przykład, abyśmy wstępowali w jego ciało. Kochani bracia i siostro, niech ciebie i mnie cechuje ta cichość wobec Boga. Cichość wobec okoliczności, jakie nas spotykają. I cichość wobec przeciwstawień, które i przeciwności, jakie nam towarzyszą w życiu. Pani, tak jak ta cichość, uczucie cichości, to sprawa zdecydowanie odnosi się, raczej przeciwnie odnosi się do linii horyzontalnej. Te przeciwności, te sprzeciwy. Tak, ufność, która jest tutaj wymieniona w tym 30 rozdziale, 36 wierszu, przepraszam, 30 rozdziale. Co rządzie? Dzisiaj za zachowaniu, przepraszam, tak, 15 wiersz. Ta druga część, cisza i zachowanie. Tak. Zaufanie i zachowanie. Tak, ufność to jest wymiar linii wertykalnej. Tylko musimy zwracać na niesamowitą ostrożność, bo towarzyszą nam dwa zagrożenia. Tak jak powiedziałem, ufność to wymiar wertykalny. W liście do Hebrajczyków 10:35 jest napisane, nie porzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Tylko musimy na to zwrócić uwagę, że te zagrożenia będą istniały. Dwa. Pierwsze z nich, nie możemy pokładać zaufania w sobie samym. Salomon pisze w Księdze Przypowieści w 28 rozdziale 26, kto ufa własnemu sercu, to nie jest po prostu głupi. Nie jesteśmy w stanie rozprawić się z problemami naszego życia sami. Niech nam to przyświeca i towarzyszy. Kochani, ten Bóg, który stworzył niebo i ziemię, stworzył ciebie i mnie. On przewidział i zna elementy naszego życia. On pragnie, abyśmy go poprosili, abyśmy mu zaufali, abyśmy naszą ufność w nim złożyli. Cudowne świadectwo, siostro. Siostry, córka, cudowne świadectwo. Chwała Bogu. I to zaufanie, ten problem został złożony nie tam, nie do ludzi. Jemu za to niech będzie chwała. Tak, nie możemy stwierdzać, poradzę sobie. Ja zawsze mówię, możemy tak powiedzieć. Mamy dodatki. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu, bo On przychodzi do ciebie w sytuacji, kiedy jest kryzys i daje ci pokój. Bo Pan Jezus czeka, aby okazać nam łaskę. Czeka, aby nas wyposażyć w te uczucie komfortowego pokoju. On pragnie, On oddał za mnie i za ciebie życie. To jest niebywałe u naszego Zbawiciela, że u Niego jest wszystko pod kontrolą. Tylko musimy pamiętać, żeby na Nim polegać. Ja bym mógł teraz dziesiątki tekstów czytać, które mówią o tym, że należy na Bogu polegać. No i drugie zagrożenie. Nasze zaufanie i wiara nie mogą być złożone na innych ludzi. Człowiek bardzo często łapie się na tym, że ktoś tutaj z tego miejsca ładnie mówi. On tak potrafi ładnie zaakcentować. A co pisze Jeremiasz? Przeklęty mąż, który pokłada ufność człowieka. Prawda? 17 rozdział. I ze swojego ciała czyni oparcie. To jest niesamowite zagrożenie. Może to być naszym udziałem. Musimy zwracać uwagę. Dalej. Psalm 143 z kolei jest napisane, nie pobłatajcie ufności, książęta, ani człowieku, który nie może pomóc. A środkowy psalm w Biblii, wiecie, który to jest? Środkowy wiersz w Biblii, wiecie, który to jest? 118 psalm, wiersz 8, który brzmi: lepiej ufać Panu, niż polegać na ludziach. Ta ufność ma być złożona w odpowiednim miejscu. Ta ufność powinna być, no niczym depozyt, złożona w takim chętnym miejscu. Dobrze mieć współpracowników. No przecież pracujemy dla Pana. Ja z bratem jeszcze do więzienia, drugim bratem też, do zakładu karnego. Zachorował nam, modlimy się dla niego, jeszcze jeden brat nie może odwiedzać zakładu karnego. Ale to my jesteśmy ludźmi. Ludźmi, którzy bardzo często potrafią się pomylić. Czego wywodem ja jestem bardzo często na świadkowych małżeństwach. Ale, kochani, nie można ufać człowiekowi. Mamy przyjaciół, mamy współpracowników, mamy pracowników. Musimy sobie zdawać sprawę, że to wszystko to istoty ludzkie. Dawid wskazuje jeszcze co innego. Jedni chlubią się wozami, drudzy chlubią się koniem, lecz my chlubić się będziemy imieniem Pana. Wiersz 20, psalm 20, wiersz 7-8. Podobnie jak Dawid, musimy uczyć się pokładać ufność w Bogu, a nie w ludziach. Spotyka się czasami, kochani przyjacielu, przykrość. Chciałeś dobrze, ale wyszło jak zawsze. Spotyka się nie bardzo często. Jest taki piękny tekst, który mówi: zdaj się w milczeniu. Panie, ja tak nie chciałem. Ja Cię tak bardzo proszę, zmień to w moim życiu. No dobrze jest, wiecie, czytać książki, ja już chyba 10 raz przypominam. Miller miał problem, George Miller. Przedkładał to Panu i niemalże natychmiast przychodziła odpowiedź. Ale nie zapomnę tego, jak mojej małżonce zadzwoniono do szkoły z pytaniem, czy chcę mieć mieszkanie. Bóg przychodzi w najmniej spodziewanych okolicznościach. Czekajcie na Pana. I bądźcie w ciszy i w zaufaniu, bo to jest nasza moc. My możemy wyznawać Jego działania w naszym życiu. Każdy okres życia człowieka ma charakterystyczny okres. Wiem, inaczej wyglądało, jak byłem nastolatkiem. Inaczej było, jak przychodziłem do mojej małżonki w kawalerce. Inaczej było, jak braliśmy ślub. Jeszcze inaczej, jak było po ślubie. Jeszcze inaczej, jak rodziliśmy tam dzieci. Jeszcze inaczej, jak mieliśmy już nastolatków, dorosłych chłopaków. Jest inaczej teraz, ale kochani, każdy czas ma swoje prawa i proście Boga, aby Wam pokazał, że w tym czasie Bóg jest w stanie uczynić nam wiele, wiele cudownych rzeczy. To jest taki fajny ten tekst, to jest trzeci rozdział, też go przytoczę, trzeci rozdział listu do Efezjan. Ja lubię sobie to czytać, bo to mi tak na nowo pokazuje, kiedy się tym bliżej zajmiemy. O! Piszę tak. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. On więcej. Salomon prosił tylko o mądrość, a dostał i chwałę, i pieniądze, i wszystko. Bogactwa. Pamiętacie Annę? Prosiła o Samuela. Pamiętacie? Ile miała dzieci potem? Po Samuelu. Pamiętacie czy nie? Otwórzcie sobie początek księgi Samuelowej. Miała 3 synów i 2 córki. 1 za 5. Taka jest Boża matematyka. Jak bardzo wielki wymiar mają słowa Dawida, który mówi: na zielonych niwach pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Zastawasz stół naprzeciw nieprzyjaciół moich. A kielich mi się przelewa. Takiego mamy Boga. Takiego mamy Zbawiciela. A my? A my, kochani, zachowujmy ciszę i ufność, bo to jest w tym nasza moc. Na każdy dzień mamy to samo i aktualne. No i co, to już uchwała święcie. Teraz bym mówiła na 3.16, to sobie przypomina o czym mówiła. Nie, kochani, nie, jest wszystko pod kontrolą. Pan jest z nami wszystkimi i stara się, abyśmy wzrastali i mogli się Mu podobać. Musimy ufać Mu we wszystkim. Wymiar naszego zaufania ma też kilka punktów. Przede wszystkim w kwestii zbawienia. Nie możemy sami siebie zbawić. Psalm 49, że okup za duszę jest zbyt drogi, żeby człowiek. Człowiek może umrzeć za własną grzech, ale kwestia zbawienia należy do Pana. I On to wszystko dokładnie przygotował. Te etapy wszystkie zostały wcześniej przygotowane. Wszystkie proroctwa zostały wcześniej wypowiedziane. Wszystkie teksty, które mówiły na temat Pana Jezusa i obrazy zostały napisane. Wiecie, co jest napisane też u Habakuka? Że wyryj to na tablicy, aby szybko było można to przeczytać. Dzięki Bogu nie musimy niczego wyrywać. Mamy tekst Pisma Świętego w różnych przekładach, w różnych wielkościach. Małe litery, wielkie litery, dynamiczne i tak dalej, komentarze. Mamy to, możemy to szybko przeczytać. I zbawienie zostało przygotowane i nam, dał nam Bóg taką możliwość, że teraz sobie egzystujemy w czasie, kiedy ta doskonała ofiara się już wykonała, a do człowieka należy tylko i wyłącznie przyjąć zbawienie. Za darmo z łaski, to nic nie kosztuje. A więc ten wymiar naszego ufania to jest przede wszystkim wymiar zbawienia. Prawda jest taka, że również ten wymiar to jest moc. Ufamy i mamy moc. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Musimy ufać odnośnie sił i mocy. Podobnie Paweł powiedział tak dobitnie. Wszystko mogę w tym. Dokładnie. Wszystko możesz i ty i ja. To nie jest tylko ewenement jednego człowieka. To jest ewenement każdego z nas. Potrafimy się oprzeć złem dzięki temu, że tam na krzyżu została wylana krew wiecznego przymierza. Zbawienie i moc, dwa wymiary. Trzeci wymiar. Musimy ufać w zaopatrzenie. Jeżeli ciebie i mnie Bóg powołał do życia, to również On będzie się starał, żebyśmy mieli co jeść i co pić. Ja dalej mówię, że człowiek wierzący to nie człowiek pasywny. To nie człowiek, który siedzi z założonymi rękami i czeka, aż mu poddadzą, przepraszam bardzo za brzydkie sformułowanie, pod nos. Nie! Musisz człowieku sobie zakasać rękawy. Czasami jest boli. Tak, żeby było dobrze, musi boleć. Biblijne stwierdzenie przez cierpienia do chwały. Musisz się zebrać w sobie. Bóg cię zaopatrzy. A Bóg spowoduje, że będzie ci się szczęśliwy. Czytaliśmy, jak Hiob pisze w tym pełny. Położy się na spoczynek, a tam jest napisane jeszcze, że wielu będzie zabiegać o twoją pasję. To jest niebywałe, że Bóg w taki sposób potrafi się ze swoim dzieckiem. No i oczywiście ten wymiar tej ufności w bezpieczeństwie. Tu wam dzisiaj na samym początku mówiłem o tym pieczętowaniu, o tym, że człowiek jest zapieczętowany Bożym Duchem Świętym, o tym, że człowiek jest chroniony, o tym, że człowiek jest, nie jest kuszony ponad siły i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie mamy rzeczy zagwarantowane. Każdego z nas Bóg przewidział, jak odejdziemy z tego świata. Jeśli odejdziemy, jeśli Pan oczywiście nie przyjdzie na hajnie, ufność w bezpieczeństwie. Kiedy nadchodzi zagrożenie, niech 121 psalm, kochani, już króciutki, przeczytajcie. Zachowam się wszelkiego zła. Ja się dzieliłem z braćmi tym tekstem, 121 psalm. Od jakiego zła siebie zachował mnie Bóg? Od jakiego zła? Ja już nie mówię o jakichś sprawach związanych z fizycznością, ból, cierpienie, zarazy. Ja nie mówię o tym. Ale Bóg zachował ciebie, żebyś nie był złodziejem, czy drużnicą. Albo Bóg zachował ciebie, żebyś nie był złodziejem. Albo żebyś nie był oszustem. Rozumiecie? Czujecie to? Czujecie tą moralność? Spotkaliście się z osobą, Jarek często to podkreśla, który powiedział, wiesz, to Robert, chciałbym mu wierzyć, ale nie umie. To jest wielka łaska, jeżeli ciebie, bracie i siostro, tutaj dzisiaj przyprowadził Duch Święty po to, żeby słuchać słów z Biblii. Żebyś miał społeczność, to jest wielka łaska Boża. Bo równie dobrze mógłbyś spędzić w jednym barze ten sam czas. I nie widziałbyś różnicy, czy w tym, czy w tamtym. Dlatego, że poznanie Bóg daje tym, którzy mu są posłuszni. Raczej dobrze. A więc ufność w bezpieczeństwie. Kochani, jak teraz, co teraz zrobić, żebyśmy mieli spotęgowaną ufność, abyśmy byli jeszcze bardziej ścisli, jeżeli na sprawie? Musimy zobaczyć i zrozumieć Boga, jakim jest. Ja już tu wcześniej mówiłem o tych atrybutach, prawda? Przede wszystkim Bóg jest suwerenny. Niech nam to dopomoże. On czyni to, co uznaje za słuszne i za właściwe. U Boga nie ma korekt, że coś, tak jak człowiek zrobi, a potem trzeba to po prostu skorygować. Nie! To jest pewne i prawdziwe. I dlatego, jak biedne było to, że Pan Jezus już mu nie dał żadnych odpowiedzi. Chłopie, dostałeś dość informacji. Koniec. Nie zapomnę, jak tutaj bracia starsi wtedy, kiedy ja przychodziłem do zboru, wypowiadali prawdę, która jest naczelna, że Bóg honoruje decyzję, każdą decyzję człowieka, nawet tą, która jest sprzeczna z jego wolą. I straszna to rzecz. Jest absolutnie suwerenny, ale jest też absolutnie mądry. Jak już powiedziałem, mądrość to nie wiedza. Mądrość to jest umiejętność korzystania z wiedzy i zastosowania ją w ciśle określonych sytuacjach. To jest mądrość. A najpiękniejszym, najcudowniejszym atrybutem jest to, że Bóg jest kochający. Bóg ciebie i mnie umiłował. Ciebie i mnie powołał. Ciebie i mnie przeznaczył, abyśmy stali się podobni do obrazu Syna Jego. Bóg to wszystko w stosunku do ciebie zrobił i tobie dał poznanie Ewangelii i tobie dał możliwość pojednania się i tobie, ciebie umieścił w tym czasie z tymi rodzicami, z tymi znajomymi, z tymi przyjaciółmi. Bóg jest wielki. Po prostu Bóg jest cudowny. I na bazie tego, niech te trzy elementy, ja tylko trzy atrybuty powiedziałem, niech one nas motywują do tego, abyśmy ponosili jeszcze większą ufność w stosunku do Niego. Musimy zrozumieć Jego wolę dla nas i upewnić się, że jesteśmy w centrum. Możemy być pewni, że Pan Jezus Chrystus dał samego siebie nam, naszej służbie. Nie ma czegoś takiego, że powołał nas do czegoś, a potem zostawił. Nie ma tego. To tylko tak człowiek potrafi zrobić. Bądźmy dziś. Bądźmy przepełnieni ufnością do Boga i właściwie to wiara, to jest ufność, to zaufanie Bożemu, pomimo tego, że huczą burze, pomimo tego, że świat urąga Bogu, pomimo tego, że sytuacja jest nieciekawa. Ja z Olą wychodzimy ze zdumienia, ostatnio z moim synem żeśmy rozmawiali, do jakiego stopnia społeczeństwo mamy skręcone, jakim ludziom chcą zaufać, to po prostu się w głowie nie mieści. A wiecie dlaczego? Bo nie poznali jeszcze Pana Jezusa Chrystusa. Gdyby poznali Pana Jezusa Chrystusa, świat zostałby całkowicie odmieniony. Gdyby świat poznał poselstwo i przesłanie naszego Zbawiciela, mielibyśmy przepiękną rzeczywistość. Ale niech to nas mobilizuje. Ten Bóg jedyny, cudowny, który mieszka w światłości niedostępnej, który posłał Pana Jezusa Chrystusa, aby umarł za siebie i za mnie. Ten Bóg pragnie, abyśmy się nawrócili, a jeśli się nawrócimy, to żebyśmy czynili te dwa filary, ciszę i zaufanie, bo w tym jest nasza moc. Cudowną sprawą jest to, że my po nawróceniu zobaczyliśmy, że ten krzyż poniżenia to krzyż. A naszemu drugiemu Zbawicielowi za jego dzieło, za jego miłość i za to, że daje nam wskazówki na każdy dzień, jak mamy egzystować i się zachowywać. Jemu niech będzie przez cały czas.